Witam i pozdrawiam Was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak się bardzo cieszę, że już niedługo będziemy świętować pamiątkę zmartwychwstania naszego Zbawiciela, triumfować, ponieważ On zatriumfował. Jak już słyszeliście, mam kontynuować, a w zasadzie zakończać jakiś czas temu podjęty temat. Mianowicie rozmawialiśmy z sobą na temat ostatniej księgi Nowego Testamentu, ale także ostatniej księgi Biblii, a jak wam wiadomo, jest nią objawienie świętego Jana, jest nią Apokalipsa. Zanim jednak do tego tematu powrócę i trochę przypomnę, bo być może nie wszyscy mieliście możliwość w tamtym czasie być tu na tym miejscu i słuchać, a może też zdarzyło się, że zapomnieliście, a więc muszę trochę przypomnieć. Zanim jednak przypomnę i zanim będziemy kontynuować nasze rozważania, chciałbym nawiązać do tego, co przed chwilą brat wspominał, o czym przed chwilą brat wspominał, bo poruszył temat, który jest także bliski, bardzo bliski mojemu sercu i stosunkowo niedawno zastanawiałem się nad sytuacją wielu ludzi, którzy żyją w lęku, żyją w strachu. To jest także, bracia i siostry, znak czasów ostatecznych. Bo gdy otwieramy Ewangelię według świętego Łukasza, to tam jest napisane, że gdy zaszumi morze, gdy zahuczą fale, to na ziemi wśród ludzi objawiać się będzie co? Strach. Ludzie omdlewać będą z trwogi w związku z tym, co się będzie wydarzać. I jeśli ktoś choć odrobinę interesuje się wydarzeniami, które przechodzą przez świat, to tak niedawno przecież, kiedy potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Japonię, największe chyba trzęsienie ziemi, jakie miało miejsce w tamtym regionie świata, nie wiem, czy w ogóle nie największe, i gdy potężne fale tsunami zalewały wyspy japońskie, gdy tysiące domów legło w gruzach, gdy tysiące statków zostało porwanych, tysiące ludzi zginęło, gdy zatrzęsły się elektrownie atomowe i to spowodowało różne skutki, to gdy wsłuchiwałem się w to, co mówią naukowcy, co mówią ludzie, to najczęstszym słowem było bezradność. Bezradność. Potrafimy zrobić to, mówili, potrafimy zrobić to, ale jesteśmy bezradni wobec takich kataklizmów, jakie miały miejsce w tamtym czasie. A więc widziałem bardzo wyraźnie, że gdy zahuczało morze, gdy zaszumiało morze, gdy podniosły się fale, gdy zatrzęsła się ziemia, ludzie omdlewali ze strachu. A więc strach, lęk, bezradność, to są cechy czasów ostatecznych, w tych, w których my żyjemy, w które my weszliśmy. Ale przyjmijcie do wiadomości, że przyjdą jeszcze gwałtowniejsze, jeszcze potężniejsze kataklizmy. Nastąpią, ponieważ Biblia tak mówi. I dla nas wierzących to absolutnie nie powinno być żadnym zdziwieniem. Wręcz powinniśmy po każdym takim wydarzeniu mówić, wypełniają się przepowiednie zwiastowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest to, co było przepowiedziane. Powiem więcej. Gdyby to się nie wydarzało, to ja byłbym zdumiony, bo bym wtedy mógł przypuszczać, że Boże Słowo się nie wypełnia. Ale skoro to się wydarza, to mogę powiedzieć, dzieje się tak, jak nasz Pan przepowiedział, jak Słowo Boże przepowiada. Ale brat tu poruszył bardzo ważny temat związany z tymi wydarzeniami, które będą się wokół nas dziać. Poruszył mianowicie postawę strachu, zasygnalizował mianowicie postawę strachu. Nie chciałbym, żeby ktoś doszedł do takiego wniosku, że nas wierzących to nie będzie dotykać. Że my jesteśmy pod takim jak gdyby Bożym parasolem i strach nas nie będzie atakował, lęk nas nie będzie atakował. Może kogoś z was, ale na pewno nie wszystkich. Bo gdy zastanawiałem się, słuchając tego, co brat mówił, przyszedł mi na pamięć pewien bohater wiary, mąż Boży, jeden z największych proroków. Człowiek, który zdawałoby się nie miał strachu, a jednak. Wiecie już, kogo mam na myśli? Mam na myśli Eliasza. Przecież pamiętacie, on jeden, mówi o tym pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział. On jeden w całym Izraelu był ufającym Bogu i na górze Karmel zgromadził prawie 850 proroków, 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery. Wyobraźcie sobie, jeden człowiek, on jeden, a tu 850 proroków Baala i Aszery, wszyscy przeciwko niemu. On sam, jedyny, 850 proroków, fałszywych proroków przeciwko niemu. A oprócz tego Achab z całym swoim dworem, z całym swoim wojskiem. On jedyny. Trzeba, bracia i siostry, trzeba było mieć odwagę, żeby polać ten ołtarz wodą i spodziewać się, że teraz ogień z nieba spadnie. Przecież on też był człowiekiem. Biblia powiada, że on był człowiekiem podobnym do nas. A czy nam nie towarzyszą takie oto pytania? Czy to się na pewno stanie? A co będzie, jeśli się nie stanie? A co będzie, jeśli to się nie wydarzy? A co będzie? Czy gdy ktoś chory prosi o modlitwę, o uzdrowienie, gdy wkładamy na niego ręce i modlimy się, czy wróg nas nie atakuje pytaniem, a co będzie, jeśli się nic nie stanie? A co będzie, jeśli Pan nie uzdrowi? A co będzie, jeśli to się nie stanie, a to się nie stanie? Jego też z całą pewnością, tymi samymi wątpliwościami tam na górze Karmel, duch zwątpienia i strachu atakował. Ile on musiał stoczyć duchowej, wewnętrznej walki, żeby się nie poddać, żeby trwać jako zwycięzca wobec całej armii ludzi, którzy byli przeciwko niemu. No więc na pewno to był człowiek pełen odwagi, pełen wiary, pełen bohaterstwa. Ale gdy potem dalej czytamy, zauważamy i zdumiewam się, co się dalej wydarzyło. Bo 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej powiada, że kiedy ogień zstąpił z nieba, ofiara została spalona, Achab odjeżdżał do Jezreel, do miejsca, gdzie był jego pałac, gdzie oczekiwała na niego Jezabela, jego żona. Czytamy, że Eliasz biegł przed jego wozem, że biegł przed wozem Achaba aż do murów, pod mury Jezreela, czyli tego miasta, w którym mieszkała Jezabela. I gdy tam przyszedł, gdy tam się znalazł, nagle doszła go wieść, którą przekazała mu żona Achaba. Ja zrobię, pamiętacie te miejsca, te fragmenty Pisma Świętego. Ja uczynię z tobą to samo, co ty uczyniłeś z prorokami, z moimi prorokami. Jutro już nie będziesz żył. I co się teraz dzieje z Eliaszem? Co się dzieje teraz z Eliaszem? Nie do poznania zmienia się jego postawa. Nie do poznania, jestem człowiek. Bo to zaraz dalej powiada Biblia, że Eliasz zląkł się. Eliasz się zląkł, ten, który jeszcze tak niedawno stał przed całym wojskiem, przed 850 prorokami, teraz nagle się skurczył, teraz nagle się przeraził, teraz nagle się zląkł. I ucieka Eliasz. Wchodzi, pamiętacie, pod jałowiec, pod krzew i czego sobie życzy? Śmierci. Jakżeż ogarnął go strach. Jakiemuż duchowi się poddał. A potem wpadł w taką depresję, że niczego już w zasadzie mu się nie chciało. Wydawało mu się, że jest on, że pozostał na świecie tylko sam. Że nie ma już nikogo, żadnego proroka, żadnego wierzącego, że jest on tylko sam. I uskarża się przed Panem, jestem tylko sam, zabierz więc i moją duszę. I czasem się zastanawiamy, dlaczego to się z Eliaszem stało. I niektórzy, może tak było, może nie, ale pozwolę sobie jeszcze parę słów do tego dodać. Niektórzy powiadają, że Eliasz po zwycięstwie na górze Karmel znalazł się, poszedł w niewłaściwe miejsce. Poszedł do miasta, w którym mieszkała ta czarownica, jaką była Jezabel. A wiecie, że tam, gdzie się wywołuje duchy, gdzie ma miejsce spirytyzm, gdzie się dzieją rzeczy okultystyczne, tam jest też skomasowanie mocy ciemności. Pewnie mocy demonicznych tam było więcej niż wszędzie indziej. I oto Eliasz przez może nieostrożność swoją za blisko podszedł do tego miejsca i one go, te duchy okultystyczne, które otaczały Jezabel, te duchy okultystyczne, które rezydowały, mieszkały w tym mieście, gdzie mieszkała ich zwolenniczka Jezabel, teraz zaatakowały Eliasza. No i Eliasz, nie spodziewając się temu, jak gdyby uległ ich presji. I to mi coś o czymś mówi, że mam być ostrożny, gdzie idę, z kim się spotykam, że mam być ostrożny, bo może się tak stać, że zaczną te duchy ciemności, pożądliwości atakować i mnie, jeśli się tam w sposób nieodpowiedzialny znajdę. Oczywiście, jeśli ktoś by chciał pójść do jakiegoś klubu nocnego, gdzieś, gdzie są duchy nieczystości, pożądliwości, to niechże się nie spodziewa niczego innego, jak tylko ataków ze strony tych duchów. A więc Eliasz poddał się duchowi strachu. Poddał się duchowi strachu, ale chcielibyście zauważyć, co się działo dalej. Bóg polecił Eliaszowi, aby wykonał 3 zadania. Ale on się, biedak, tak poddał duchowi strachu, że duch strachu go do tego stopnia sparaliżował, iż z tych 3 zadań, jakie miał do wykonania, wykonał tylko jedno. Mianowicie powołał Elizeusza na swoje miejsce. A on miał jeszcze namaścić oprócz Elizeusza 2 ludzi na królów. Tego już nie zrobił. Strach go obezwładnił. Strach uniemożliwia nam skuteczną, efektywną służbę dla Pana. Strach jest jak pajęczyna, która nas omotuje. I strach, ten duch strachu w sposób szczególny będzie atakował w czasach ostatecznych, gdy zaszumi morze, gdy zaczną się dziać te zjawiska, rzeczy, które się do tej pory nie działy. Ale trzeba sobie powiedzieć, one będą atakować nie tylko ludzi z zewnątrz, jak mówimy w świecie. Ten duch będzie chciał omotać, oplątać także i serca wierzących. Podobnie jak się to stało z Eliaszem. Ale wdzięczny jestem Bogu, że Bóg nam nie dał ducha strachu, ale ducha mocy i zdrowego zmysłu. Nie dał nam Bóg ducha strachu. Dlatego im bardziej się będziemy otwierać na Ducha Świętego, tym więcej będzie w nas odwagi i mocy. A tej i odwagi, i mocy w czasie ostatecznym nam będzie szczególnie, szczególnie potrzeba. No a teraz już po tym, po tym dołączeniu się do tego słowa, do tej myśli, chciałbym wrócić do naszego tematu. Jeśli dobrze pamiętacie, to naszą podstawową księgą, nad którą się zastanawialiśmy, była Apokalipsa, czyli objawienie świętego Jana. I powiedziałem wtedy, że jest to osobliwa, szczególna księga. Wyjątkowa księga. Wyjątkowa z wielu powodów. Po pierwsze, wyjątkowa dlatego, że jest to jedyna prorocza księga Nowego Testamentu. W Starym Testamencie mamy więcej proroczych ksiąg. Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, potem Daniel i mali prorocy. Natomiast w Nowym Testamencie jest tylko jedna prorocza księga, czyli proroctwo, prorocza księga, to jest objawienie świętego Jana, to jest Apokalipsa. Dlatego jest ona szczególna. Po drugie, jest ona szczególna także i dlatego, kochani, zauważcie to sami, że niechętnie po nią sięgamy. Wolimy czytać Ewangelię Jana, gdzie jest tak dużo miłości i tak dalej. Wolimy czytać listy Jana, takie łatwe, takie proste, tak wpadające w serce, takie rozkoszne. Wolimy czytać Ewangelię Marka, gdzie jest na każdej stronicy opisany jakiś cud. Natomiast objawienie świętego Jana to jest trudna księga, prawda? To jest trudna księga, dlatego najczęściej wierzący czytają Nowy Testament do listu Judy i wracają z powrotem do początku. Natomiast pozostawiają objawienie świętego Jana. Ale kochani, ja chcę, żebyśmy zrozumieli, że to właśnie o tej księdze jest napisane, że błogosławiony, kto ją czyta i że błogosławiony, kto słucha tej księgi, słów tego proroctwa. Czytajmy więc objawienie świętego Jana. To nic, że nie wszystko rozumiemy. To przechodźmy dalej. Gdy będziemy czytać ją drugi raz, trzeci raz, to co dzisiaj nie rozumiemy, jutro zrozumiemy. A więc czytajmy ją. Dlaczego? Ponieważ ta księga mówi o tym, co było, co jest i co będzie. Jeśli chcesz wiedzieć, jeśli nie interesuje cię nawet historia, więc to, co było, to czytaj, by się dowiedzieć, co jest. Ale myślę, że nas, dzieci Boże, interesuje zwłaszcza to, co będzie. To, co będzie, a więc nigdzie, w żadnej księdze nie ma takiego objawienia, tyle opisów tego, co będzie, jak w objawieniu świętego Jana. Dlatego, jeśli chodzi o mnie, to ja bardzo lubię tę księgę. Lubię ją czytać, lubię się nad nią zastanawiać. Proszę też Pana, Panie, objaw mi, bo tego nie rozumiem. Nie wiem, co chciałeś przez to powiedzieć. A zatem jest to naprawdę wspaniała księga. I po trzecie, jest to także niezwykła księga i z tego powodu mówią tak mówią, że jest to także niezwykła księga i z tego powodu, że jej najokrutniej nienawidzi diabeł. On nienawidzi całej Biblii, dlatego nas zniechęca do czytania. Dlatego kiedyś Biblia była darta. No dzięki Bogu w naszym kraju już takich sytuacji nie ma, że była palona, że nie wolno było. Ostatnio czytałem w Idźcie wywiad z bratem Janem Szalbutem, który przeprowadził redaktor tego pisma na temat przewożenia Biblii do byłego Związku Radzieckiego. kto raz choć wiózł albo jechał tam, ja też to robiłem parokrotnie, choć raz, jeśli ktoś jechał, to wie, czego oni tak najbardziej szukali. Czego oni się tak najbardziej bali? Oni nie pytali o pistolety. Nie, nie. Oni nie pytali o karabiny, o dynamit, o materiały wybuchowe. Nie, nie. Oni o to nie pytali. Pierwsze pytanie było, czy ma pan duchową literaturę? Czy ma pan duchową literaturę? I pod tym pytaniem kryli, pod tym pytaniem należało rozumieć, czy ma pan Biblię, czy ma pan Pismo Święte, czy ma pan Nowy Testament. A więc diabeł boi się całej Biblii, bo on wie, że tam, gdzie ludzie zaczynają czytać Pismo Święte, z otwartym umysłem ich życie jest zmieniane. Całe narody były zmieniane, kiedy ludzie sięgali po Pismo Święte. Całe rodziny były zmieniane, kiedy ludzie czytali Pismo Święte. On wie, że jeśli ktoś się pochyla nad tą księgą, to jego życie zaczyna się zmieniać. Dlatego niczego się tak nie bali, gdy jeździliśmy na wschód, jak właśnie tego, żeby nie przewozić Biblię. Tak, my też woziliśmy w walizkach, które miały drugie dno, oni się już potem zorientowali i mierzyli, jak głęboka jest Biblia, jak głęboka jest walizka, bo w ten sposób dochodzili do tego, czy jest drugie dno, czy nie, ale na początku to się udawało. No i potwierdzam to, co czytałem, że jak się przywiozło tam Pismo Święte, jak się przywiozło tam Biblię, to ludzie płakali, kiedy dostawali. A zresztą nie wszyscy dostawali, tylko dostawali ci, którzy usługiwali. A więc ci bracia, którzy służyli Słowem, oni tylko dostawali. Wyobraźcie sobie, skoro już o tym mówię, kiedyś mi pokazywano Nowy Testament cały przepisany ręcznie. To jest moja Biblia, powiedziała jedna siostra. Patrzę, to jest wszystko przypisane ręcznie. Od Ewangelii Mateusza na objawieniu świętego Jana skończywszy. Całe Pismo, cały Nowy Testament przypisany na kartkach. Jakżeż Bogu byłem wtedy wdzięczny, że my tyle Bożego Słowa mamy pod dostatkiem. No, ale to tak jest. Jak jest za dużo chleba, to się go nie ceni. Docenia się go wtedy, jak go nie ma. Cenimy to, czego nie mamy. No więc on nienawidzi całej Biblii. Ale powiadają, że szczególnie i głównie nienawidzi dwóch ksiąg w Biblii. Pierwszej Księgi Mojżeszowej i ostatniej Księgi Objawienia Świętego Jana. Dlaczego tych dwóch ksiąg? Po pierwsze nienawidzi Genezis, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej, dlatego, ponieważ ona pokazuje, jak szczęśliwy, jak błogosławiony był człowiek, gdy został stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boże. Jak szczęśliwe było miejsce, w którym go Bóg posadził, ustanowił, postawił. Jak szczęśliwy był człowiek, zanim został zwiedziony. A więc on nie chce, żeby ludzie się dowiedzieli, ile stracili, dlatego że dali się zwieść diabłu. On chce to ukryć. On chce to zakamuflować. On chce to schować. On chce z tego uczynić tajemnicę. A objawienia świętego Jana boi się także dlatego, ponieważ ono objawia, jak szczęśliwi będą ci, którzy pojednają się z Bogiem, i co Bóg przygotował tym, którzy do Niego należą. I on też się boi, żeby ludzie tego nie odkryli. Bo jeśli ludzie to odkryją, to zatęsknią za tym. A jeśli zatęsknią za tym, mogą się od Niego odwrócić. I w związku z tym on nie ma żadnego w tym interesu, aby zgodzić się na czytanie objawienia świętego Jana. Bo widzicie, objawienie świętego Jana pokazuje nam to, co Bóg nam przygotował. naszą wieczność. Tak jak Jezus powiedział, idę, aby wam przygotować miejsce, a gdy wam przygotuję miejsce, przyjdę i wezmę was do siebie. List do Hebrajczyków powiada, że niektórym ludziom z łaski Bożej było pokazane to, co Bóg im przygotował. To miasto, które, o którym czytamy w 21 rozdziale objawienia świętego Jana. To nowe Jeruzalem było im pokazane. To miejsce, w którym wierzący, święci ludzie mieszkać będą. Na przykład takim był Abraham, podobno. I od tego momentu, jak powiada list do Hebrajczyków, 11 rozdział, kiedy Bóg mu to pokazał, on nie był zainteresowany budowaniem domów na przykład. On namiot swój dźwigał, szedł z miejsca na miejsce. Pamiętacie, co mówi list do Hebrajczyków? Bo szukał tego miasta, które mu zostało pokazane. Dla niego już, powiedzmy sobie, instalowanie się tu na ziemi nie miało sensu. On chodził i szukał i pytał, gdzie to jest, gdzie to jest? To miasto, które mi zostało pokazane, gdzie ono jest? Rozstawiał namiot i szedł dalej, dalej. Ale już tego miasta, oczywiście tego miasta na tej ziemi nie znalazł, bo to miasto jest w górze. No więc szatan wie, że jeśli będą ludzie czytać objawienie świętego Jana i zobaczą to, co Bóg im przygotował, to stracą jak gdyby ochotę do zakorzeniania się, do zakorzeniania się, do miłowania tego świata. Takim drugim był na przykład Mojżesz. On także mu było to pokazane i czytamy w Biblii, że on się nawet wyparł tego, aby być synem córki królewskiej, ponieważ dla niego ważniejsze było to, co mu zostało pokazane. No, a nam Bóg to też pokazał w objawieniu świętego Jana. To wspaniałe miejsce przygotowane dla jego dzieci. Halleluja. No i diabeł nie chce, żebyśmy się o tym dowiedzieli. Diabeł nie chce, żeby to doszło do świadomości ludzi, bo wtedy się od niego zaczną odwracać. A więc objawienie świętego Jana, bracia i siostry, było tematem naszych rozważań. I tak rozdział po rozdziale myśmy analizowali, doszliśmy do rozdziału 20. Rozdział 20 objawienia świętego Jana jest takim przełomowym rozdziałem. Dlaczego przełomowym? Bo rozdział 20 jak gdyby zamyka to co stare przemija, co przemija? Ziemia przemija, niebo stare przemija, a więc 20 rozdział zamyka jak gdyby to wszystko, co stare, a już 21 rozdział rozpoczyna się, mówi, opisuje wszystko, co nowe. Nowe niebo, nowa ziemia, wszystko już jest nowe. A więc rozdział 20 kończy się sądem ostatecznym, zakończeniem tego wszystkiego, co stare, a 21 rozdział otwiera przed nami wszystko nowe. I w zasadzie, kiedy zbliżam się do końca omawiania objawienia świętego Jana, czyli Apokalipsy, zawsze dwie co najmniej godziny poświęcam, i to chciałbym także zrobić i dziś, rozpocząć i dzisiaj, i następny, jak Bóg da, następną środę, zawsze poświęcam na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie zadane przez apostoła Piotra. Bo oto, drogie siostry i drodzy bracia, w drugim liście apostoła Piotra, w trzecim rozdziale, Piotr także mówi o przemijaniu tego, co stare, a o pojawieniu się tego, co nowe. A więc jak gdyby nawiązuje do 20 rozdziału objawienia świętego Jana, choć ono jeszcze wtedy nie było napisane, bo list Piotra został napisany wcześniej, ale Duch Święty wiedział, o co chodzi. I posłuchajcie, co Piotr pisze, i posłuchajcie, jakie stawia pytanie. I właśnie na to pytanie będziemy poszukiwać odpowiedzi i dziś, i jak Bóg da, w przyszłą środę. W 10 wierszu czytamy tak: a dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą. Właśnie tym się kończy rozdział 20, że niebiosa przeminęły, niebo uciekło, ziemia uciekła. I Piotr do tego nawiązuje: niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. I teraz Piotr zadaje pytanie. Chciejmy sobie je także zadać dzisiaj i szukać na nie odpowiedzi. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, skoro to wszystko ma przeminąć, powiada Piotr. I teraz zadaje pytanie. Jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? A więc moim pragnieniem jest, aby poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jakimiż my mamy być, skoro to wszystko się ma wydarzyć. Skoro niebo, na które patrzyły całe pokolenia, ma przeminąć, skoro ziemia, po której chodzili nasi przodkowie i całe pokolenia, ma przeminąć, skoro to wszystko się ma wydarzyć i to wkrótce się ma wydarzyć, bo wszystko na to wskazuje, nawet to tsunami w Japonii, to trzęsienie ziemi w Japonii, skoro to wszystko ma się wydarzyć, to jakimiż my, ty bracie, ty siostro, ja, jakimiż my mamy być? Czy to pytanie jest ważne? Ważne. Ważne. I w związku z tym na to pytanie przez dwie środy chcę poszukiwać odpowiedzi. Dzisiaj poszukajmy sobie, spróbujmy rozpocząć ten temat, a w przyszłą środę będziemy go kontynuować. Rozpoczniemy nasze poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie od czytania krótkiego wiersza z listu Pawła do Efezjan. List Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 1 wiersz. List Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 1 wiersz. Co tu czytamy? Wstęp do tego, o czym chcę mówić dziś i w środę, przyszłą środę. Paweł pisze tak: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Zanim pójdziemy dalej, chciałbym zauważyć i chciałbym zwrócić waszą, kochani, uwagę, że to nie jest błaganie apostoła Pawła. Jeśli kiedykolwiek on kogokolwiek błagał, to takie błaganie spotykamy w liście do Rzymian w 12 rozdziale, gdzie Paweł: przez miłosierdzie Boże proszę was, bracia. A więc tam prosi. To nie jest życzenie, bo gdyby to było tylko życzenie, to Paweł napisałby: dobrze by było, kochani bracia i drogie siostry, żebyście byli naśladowcami Boga. Tu jest coś więcej niż błaganie, tu jest coś więcej niż życzenie, tu jest rozkaz, tu jest nakaz, tu jest tryb rozkazujący. Bądźcie! Jak mówisz, ojcze, do niegrzecznego dziecka? Może nawet tupniesz nogą i mówisz: bądź grzeczny. Jak mówisz, matko, do niegrzecznej córki? Może nawet tupniesz nogą i mówisz, bądź grzeczna. Masz mi być w domu o godzinie 10 wieczór. To jest rozkaz. I ktoś, kto słucha rozkazu, może mieć tylko dwie możliwości. Być posłusznym albo być buntownikiem, nieposłusznym. Ja nie sądzę, żeby Paweł zakładał, przypuszczał, że my będziemy chcieli być buntownikami. Wierzę, że Paweł miał świadomość, że ci, którzy to słowo będą czytać i którzy go będą słuchać, będą się chcieli temu słowu poddać, podporządkować, wykonać polecenie apostoła Pawła. A więc Paweł mówi, bądźcie naśladowcami Boga i zwracam uwagę, że jest to nakaz, rozkaz, w stosunku do którego możemy być tylko albo posłuszni, albo nieposłuszni. No ale w tym momencie rodzi się pytanie, w czym my mamy naśladować Boga? W czym my możemy naśladować Boga? W czym my możemy naśladować Boga? No, w czym ja, słabe naczynie, słaby człowiek, proch, albo pyłek na wietrze, w czym ja mogę naśladować Boga? No, z całą pewnością nie mogę Boga naśladować w Jego wszechmocy. On jest tylko wszechmogący. Zgadzacie się ze mną? On. Nie ma nikogo drugiego, kto mógłby być i kto byłby wszechmogący. Bóg jest jedynie wszechmogący. Nawet jeśli ludzie uważali się za wszechmogących, to przemawiała przez nich pycha i zarozumiałość i dzisiaj leżą w grobie i po nich nawet może już proch nie pozostał. Jeśli się uważali za wszechmogących, Bóg jest jedynie wszechmogący, to możemy naśladować Boga w Jego wszechwiedzy, a więc w tym, że wszystko wie. Czy myślisz, bracie albo droga siostro, że wszystko wiesz? Jeśli ktoś ci mówi, że wszystko wie, powiedz mu, że nic nie wie. Bo taka jest prawda. Nawet choćbyś poznał całą wiedzę, Paweł powiada, to i tak jest tylko cząstkowe poznanie. Cząstkowe poznanie. Nie na wszystkich dziedzinach życia się musisz znać. I taka jest prawda. A więc nie możemy Boga naśladować w Jego wszechwiedzy. A nasz Bóg, a Bóg jest Bogiem, który wszystko wie. Zgadzacie się ze mną? On wszystko wie. Nawet nie musisz mu mówić, on już wszystko wie. Powiada Boże, powiada psalmista, że jeszcze myśl jeszcze nasza myśl jest w naszym mózgu, a on już o tym wie. Jeszcze nie jest wypowiedziane, on już o tym wie. On wszystko wie. On wie, co jest dziś, on wie, co będzie jutro. A kto z nas wie, co będzie jutro? Nikt. A więc nie możemy być naśladowcami Boga w Jego wszechwiedzy. Po trzecie, nie możemy być naśladowcami Boga w Jego wszechobecności. Ja wierzę w to, że Bóg jest pośród nas przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Ale wierzę też, że Bóg jest dzisiaj w Bielsku Białym, bo oni też akurat w środę mają nabożeństwo. I wierzę w to, że jutro będzie z nami w Żorach, gdzie będę także usługiwał. A ileż to dzisiaj nabożeństw się na całym świecie odbywa? Wierzę w to, że gdziekolwiek lud Boży się gromadzi, Pan tam jest wśród nich. Bo jedno z Jego imion jest Emmanuel. A słowo Emmanuel oznacza Bóg z nami. Tak więc, bracia i siostry, On jest wszędzie obecny. My jesteśmy niestety ograniczeni, jesteśmy tylko tutaj. Już nie możemy być gdzie indziej. A zatem i w tym względzie Boga naśladować nie możemy. Prawda? Jesteśmy ograniczeni. Nie możemy Boga naśladować w Jego wszechobecności. No to może dojdziemy w związku z tym do takiej oto myśli, to pewnie Paweł przesadził. Oczekuje od nas czegoś, co jest po ludzku rzecz biorąc niemożliwe. Nie, nie. Biblia się nie myli. Jeśli Paweł powiedział, że mamy być naśladowcami Boga, to znaczy, że tak powinno być. Bo jeśli się Paweł tu pomylił, to skąd mogę mieć pewność, że się gdzie indziej nie pomylił? To skąd mogę mieć pewność, że cała Biblia się nie myli? Nie, Paweł się nie pomylił. A jego nakaz brzmi: Michale, wymień swoje imię, Andrzeju, Piotrze, bądź naśladowcą Boga. No ale w czym, Panie? Nie mogę być wszechmogący, nie mogę być wszędzie, nie mogę wszystkiego wiedzieć. No to jak mogę naśladować Boga? Jest jednak pewna cecha Boga, którą Bóg sam nakazuje, że mamy Go w tym naśladować. Pewnie zapytacie, o czym myślisz? Otwórzmy trzecią Księgę Mojżeszową. Trzecią Księgę Mojżeszową. Trzecia Księga Mojżeszowa. I w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, czytamy, w czym my możemy naśladować Boga. Nie myślcie, że to jest jedyne miejsce. Będziemy poszukiwać także i w Nowym Testamencie różnych miejsc o tym samym mówiących. Oto w 19 rozdziale, w wierszu pierwszym, trzecia Księga Mojżeszowa, 132 strona, 19 rozdział, wiersz pierwszy i drugi, tak mówią. I przemówił Pan do Mojżesza. Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im. Bez wyjątku, do całego zboru synów izraelskich i powiedz im. Świętymi bądźcie, bom ja jest święty, Pan Bóg wasz. I widzicie, bracia i siostry, nigdzie Bóg nie mówi bądź wszechmogący, ponieważ ja jestem wszechmogący. Nigdzie Bóg nie mówi bądź wszechobecny, ponieważ ja jestem wszechobecny. Bądź wszechwiedzący, ponieważ ja jestem wszechwiedzący. Nigdzie tak Bóg nie mówi, bo wie, że to jest niemożliwe. Ale tu sam Bóg mówi. Co mówi? Świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem święty. Skoro więc Bóg tak mówi, to to znaczy, że jest to możliwe, czy też nie jest to możliwe? Czy jest to możliwe, czy nie jest to możliwe, skoro Bóg tak mówi, że mamy być świętymi, ponieważ On jest święty. Ja wierzę osobiście, że skoro Bóg tego ode mnie, od nas oczekuje, to to jest możliwe. To jest to możliwe. Zauważcie niektóre miejsca w Nowym także Testamencie, żeby co do tego nie było wątpliwości. Ewangelia Mateusza, z ust Pana Jezusa padło takie oto słowo. Ewangelia Mateusza, rozdział piąty, wiersz 48. W rozdziale piątym, w tak zwanym kazaniu na górze, Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów, bo Jego kazanie na górze wygłoszone, przekazane było do Jego uczniów. W 48 wierszu jest napisane tak. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I teraz popatrzcie, tam pod tym słowem jest odnośnik do trzeciej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, 2 wiersz. A 19 rozdział, 2 wiersz, myśmy sobie już przeczytali, mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem święty. A zapytajmy Piotra, co on myśli na ten temat. Zapytajmy jeszcze Piotra, apostoła Piotra, co on myśli na ten temat. I posłuchajcie, co Piotr pisze. Co pisze Piotr? Pierwszy rozdział Piotra, od 15 wiersza. Od 15 wiersza do 16 wiersza. Jeszcze raz powtarzam. Pierwszy list Piotra, Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 15 i 16 wiersz. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem jaki? Święty. Świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem święty. I wreszcie ostatni dowód, to znaczy ostatni dowód, żeby nie przedłużać, bo przecież wszyscy czytamy Biblię i wszyscy ją doskonale pewnie albo w miarę dobrze znamy. Ale posłuchajcie jeszcze jednego wiersza z listu do Hebrajczyków, czyli do Żydów. Z 12 rozdziału, wiersz 14. Rozdział 12, wiersz 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc tu jest znowu apel, abyśmy dążyli do świętości. Zabiegali o świętość naszego życia. Należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego tak bardzo Bogu się rozchodzi, abyśmy byli świętymi? W tej jednej księdze, tylko w trzeciej księdze Mojżeszowej, z której czytamy, jest apel do ludu Bożego, żeby prowadził życie święte. Dlaczego Bogu tak bardzo, bardzo zależy na tym, abyśmy prowadzili życie święte? Dlaczego? Poszukajmy może odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego Bogu tak bardzo na tym zależy? Pierwszy powód, dla którego Bóg oczekuje od mojego i twojego życia, że będę usiłował wieść życie święte. Pierwszy powód jest taki oto, ponieważ bez świętości nikt nie ujrzy Pana. Nikt nie ujrzy Pana. Możemy się nazywać wierzącymi. Możemy chodzić do kościoła. Kościołów. Możemy. No ale chodzi, jeśli chcemy ujrzeć Pana, jeśli chcemy być w tym domu, który On poszedł, aby nam przygotować, w tym nowym miejscu, to warunek podstawowy mamy być świętymi. Świętymi bądźcie, bo ja jest święty. Dążcie do świętości, do uświęcenia, bo bez świętości nikt nie ujrzy Pana. Przypatrzmy się teraz na moment temu miejscu. Kto tam przebywa w tym świętym miejscu, które Chrystus poszedł, aby przygotować? Wracamy, kochani, do już omówionych, przeanalizowanych miejsc z objawienia świętego Jana. Oto w 4 rozdziale objawienia świętego Jana, kochani, mówiliśmy o tym, że jest mowa o paruzji, o pochwyceniu, o zabraniu Kościoła. Bo w rozdziale 4, wierszu 1 jest powiedziane: widziałem, oto drzwi były otwarte w niebie, głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj. To jest apel, to jest wezwanie Kościoła, aby wszedł przez otwarte drzwi, do tego miejsca, które Chrystus poszedł, aby przygotować. A potem dalej czytamy, co zobaczył Jan. Mówiliśmy o tym, że pośrodku zobaczył wielki tron, a na tronie siedział ktoś. Mówiliśmy, że tu chodzi o Boga. A potem mówiliśmy, że w wierszu 4 i dalszym wierszu, także 6, jest mowa o tym, że przed tronem było, pamiętacie co? Jakby morze szkliste, podobne do kryształu. W pośrodku i wokoło tego tronu cztery postacie mające oczy i tak dalej. Ale nas głównie interesuje to morze. A więc, gdy Jan zobaczył niebo, Gdy Jan zobaczył Pana siedzącego na tronie, jednocześnie zwrócił uwagę na morze szkliste wokół tego tronu. Już mówiłem o tym, że to nie chodzi o morze jako wodę, bo w niebie morza nie będzie. Że pod postacią tego morza, pod symbolem tego morza znajdują się, kryją się ludzie. Bo w 17 rozdziale Apokalipsy jest powiedziane, że morze, wody to są ludzie. Izajasz pyta, dlaczego burzą się i huczą fale ludzkie? Dlaczego? A więc ludzie często są przyrównywani do fal, do oceanu, do morza. I tu, kiedy występuje morze, to nie możemy myśleć, że tu chodzi o morze bałtyckie, czerwone czy jakiekolwiek inne. Morza w niebie nie będzie. Tu chodzi o ludzi. A teraz popatrzcie się, przypatrzcie się i przypomnijcie sobie, czym się ci ludzie charakteryzowali, którzy stali przed tronem Boga, przed tronem Baranka. Czym się charakteryzowali? Tym, że ich życie było jakie? Czytaliśmy czyste, szkliste, przeźroczyste jak kryształ. Tam nie było na życiu tych ludzi ani żadnej zmazy, ani żadnej skazy. Zgadzacie się ze mną? No więc jeśli chcemy oglądać Pana, to tak ma wyglądać nasze życie. To takimi mamy być. A więc wszyscy ci, którzy będą tam przed tronem Pana, będą takimi. No wyobraźmy sobie nawet, że ktoś z nas, ktoś, jakiś człowiek, no nie z nas, ale jakiś człowiek znalazł się tam w nieczystych szatach. Czy on by się dobrze czuł? Oglądałby się dookoła, wszyscy są czyści jak kryształ, przeźroczyści. Spojrzałby na siebie, a tu zbrukane, zanieczyszczone szaty. Dobrze by się czuł? Z całą pewnością źle by się czuł. Dlatego jest napisane, że tam nie wejdzie nic, co jest nieczystego. Dalej, a więc możemy powiedzieć tak, Bóg, który zasiada na tronie, jest święty. Ludzie, którzy go otaczają, są czyści jak kryształ. A popatrzmy na dalsze istoty, które tam są, które tam będą. Dalej czytamy, że tam przy Bożym tronie jest 7 duchów Bożych. Chodzi o Ducha Świętego. Już sama nazwa, Duch, jaki jest? Święty. No więc Bóg Ojciec jest święty, ja jestem święty, mówi Bóg. Duch Święty jest święty. Jakżeż ktoś mógłby się tam znaleźć, będąc nieświęty? A dalej czytamy w 5 rozdziale o Baranku Bożym, który tam był. A więc oprócz tego, że był tam Bóg Ojciec na tronie siedzący, że było 7 duchów Bożych symbolizujących Ducha Świętego, 5 rozdział mówi, że tam był także Baranek Boży, Jezus Chrystus. A czy zauważyliście, co szczególnego podkreśla Biblia, gdy mówi o Jezusie Chrystusie? Kim on był? Był święty. Bo oto, gdy Marii było zwiastowane słowo, że porodzi syna, to jakim on będzie? Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wiersz 35. I odpowiadając za nią, rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwany Synem Bożym. Chodzi o Jezusa. A więc skoro Jezus tam także przybywa, to jest to także osoba święta. Bóg Ojciec święty, bo sam mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jezus Chrystus, Duch Święty, święty, Jezus Chrystus święty. I zdumiewający jest fakt, iż demony poznały, kim jest Jezus, że jest święty. Ale nie zawsze ludzie to rozumieją. Bo to w Ewangelii Marka, kochani, czytamy, jak Jezus wchodzi do Kafarnaum, a w Kafarnaum wchodzi do świątyni, do synagogi, a w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, to jest rozdział pierwszy, wiersze od 21 do 28. I nagle ten duch nieczysty zaczął się objawiać, zaczął krzyczeć i mówił krzycząc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. I nie mówi: wiemy, że Ty jesteś wszechmogący. I nie mówi: wiemy, że Ty jesteś wszechpotężny. Tylko popatrzcie, co mówi duch nieczysty. Co piekło rozeznało w Jezusie? Co odkryło piekło w naszym Zbawicielu? Wiem, kim Ty jesteś. Święty Boży. A więc co w pierwszej kolejności duchy nieczyste, demoniczne poznały w Jezusie? Że jest On święty. I muszę powiedzieć tak, że jeśli się czegoś duchy nieczyste, demony boją, to naszej przede wszystkim świętości. One nie mogą wytrzymać w obecności świętych ludzi. Pamiętacie, co Paweł powiada? Przyjdzie ktoś między was, jakiś ktoś taki, między was świętych, padnie na twarz i zacznie wyznawać: prawdziwie Bóg jest pośród was, jeśli jego serce będzie obnażane i tak dalej. A więc mówimy, że musimy dążyć do świętości, bo bez świętości nikt nie będzie mógł oglądać Pana. Bo wszyscy mieszkańcy nieba tym się charakteryzują, że są święci. Zgadzacie się ze mną? To jest pierwszy powód, dla którego, bracie i siostro, zabiegaj o świętość. Dbaj, dąż do świętości. Zabiegaj o świętość, bo bez świętości nikt nie będzie oglądał Pana. Przeczytajmy sobie jeszcze jedno miejsce Bożego Słowa. Drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział. Od 10 wiersza myśmy go już czytali, ale teraz zwróćcie uwagę na jeszcze jeden fakt z tego fragmentu, który czytaliśmy. Drugi list Piotra, trzeci rozdział od 10 wiersza. A dzień Pański, już go czytaliśmy, a teraz o jeden wiersz pójdziemy dalej. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli każdy może żyć jak chce. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście byli znalezieni przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Nie wszyscy muszą dążyć do świętości. Nie wszyscy muszą się starać o to, żeby być bez mazy i bez nagany. Kto się ma starać o to? Kto ma zabiegać o to? Komu na tym powinno zależeć? Tym, którzy oczekują nastania Dnia Bożego. Nie wszystkim ludziom na tym będzie zależeć. Zależeć będzie tym, którzy oczy swoje ku górze podnoszą, gdy zaszumi morze, gdy się zerwą huragany, gdy wszystko będzie znamionować, że oto przychodzi Jezus, nadchodzi Jezus. Ci ludzie będą dążyć, będą się starać, będą robić wszystko, żeby ich życie było jak czyste, jak kryształ. Ci ludzie, ale nie wszyscy. Ale problem polegać będzie po tym na tym, że ci, którzy o to zabiegać nie będą, nie zostaną zabrani. I muszę powiedzieć tak, drodzy bracia i drogie siostry, że gdziekolwiek Biblia mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, o Jego nadejściu, to zawsze apeluje o świętość. Zawsze najpierw apeluje o świętość. Oto pierwszy list Pawła do Tesalonicza. Pierwszy list Pawła do Tesalonicza. Żeby się o tym przekonać, zobaczcie. Pierwszy list Pawła do Tesalonicza. 4 rozdział. I w tym 4 rozdziale pierwszego listu do Tesalonicza od 13 wiersza jest mowa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Jest mowa w 16 wierszu tak, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, o tym mówiliśmy, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy, aleluja, w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze z Panem będziemy. Tu jest mowa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Ale niech mi wolno będzie zwrócić waszą uwagę na wiersz 3. Ale spójrzcie na wiersz 3. Jak gdyby na wstęp do tego, o czym czytali, co czytaliśmy. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. A potem Paweł przechodzi do mowy o powtórnym przyjściu. Popatrzcie, Piotr to samo mówi. Najpierw mówi, jakimiż wy macie być, skoro to się wszystko będzie dziać i zaraz powiada, macie, wasze życie ma być doprowadzone do świętości, czystości. I Piotr, i Paweł to samo powtarza. Piotr to mówi i Paweł to mówi. A więc powtarzam raz jeszcze, że zanim kiedykolwiek Biblia mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, najpierw zawsze mówi o konieczności prowadzenia świętego życia. Bo bez świętości, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Nikt nie ujrzy Pana. No, przykro mi, że tak muszę mówić, ale tak mówi Boże Słowo. Bo niebo jest święte. Bóg Ojciec jest święty. Duch Święty jest święty. Boży Syn jest święty. A wokół są sami święci. Źle by się czuł ktoś taki, kto by się tam mógł znaleźć, choć to jest praktycznie niemożliwe, jako nieświęty. Żeby zakończyć ten temat, bo przypuszczam, że już odczuwacie chłód. Dlaczego jeszcze Biblia nas wzywa, abyśmy byli świętymi? Powiem tak, no po pierwsze musimy być świętymi, ponieważ tak nam nakazuje Bóg. Bądźcie naśladowcami Boga. Bóg jest święty, więc skoro my Go mamy naśladować, to również mamy być świętymi. Więc po pierwsze. Po drugie, musimy być świętymi, bo bez świętości nikt nie ujrzy Pana. Nikt nie ujrzy Pana. Niech sobie Michał Chydzik nie myśli, że bez uświęconego życia ujrzy Pana. I niech sobie nikt nie myśli. Bo tak mówi Boże Słowo, a Bóg nie zaprzecza sobie samemu, nie robi niczego, co by zaprzeczało Jego Słowo. Ale chcielibyście zwrócić uwagę, że są jeszcze inne powody, dla których powinniśmy dążyć do świętości. Zwłaszcza mam na myśli tutaj tych, którzy chcą, aby ich Bóg używał. Którzy chcą, aby namaszczenie Pana spoczywało na ich życiu. Aby byli użyteczni. Aby ich służba była skuteczna. Popatrzcie do apostoła Pawła. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. Drugi list Pawła do Tymoteusza, rozdział 2, wiersz 21. Wiersz 21. Czytamy tu tak. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Prawda? Ale od czego to się jest zależny człowiek, że ktoś będzie się nadawał do dobrego dzieła, do wielkiego dzieła, będzie przydatnym naczyniem? Od czego to zależy? Od świętości i czystości. Muszę powiedzieć tak, że ubolewam, szczerze ubolewam, że tyle się organizuje konferencji, zjazdów, zlotów, spotkań, na których się mówi o namaszczeniu, o dwójnasobnym namaszczeniu. Tyle modlitw jest zanoszonych o namaszczenie, większe namaszczenie, o poszerzenie namaszczenia. A przyznam się szczerze, że nie uczestniczyłem jeszcze nigdy w konferencji, na której by się mówiło o konieczności dążenia do uświęcenia. A przecież, bracia, nie ma namaszczenia bez uświęcenia. Nie ma. W przypowieściach Salomona, nie będę teraz tego czytał, jest napisane tak oto. Noś zawsze białe szaty, a na głowie twojej nigdy nie braknie oleju. Amen. Troszmy się o to, żeby nosić zawsze białe szaty, a zostawmy Bogu troskę o namaszczenie. Bo jeśli my zaniedbamy to, co do nas należy, no nie spodziewajmy się, że Bóg nas będzie namaszczał, że Bóg nas będzie używał. Paweł wyraźnie powiada, że mamy zabiegać o to, żeby nasze naczynia, nasze życie było czyste, a wtedy staniemy się naczyniami użytecznymi. A więc ktokolwiek z was marzy o tym, pragnie tego, zwłaszcza kieruję tutaj apel mój do młodych ludzi, tych, którzy wchodzą w życie, tych, którzy będą w przyszłości nasze miejsce zajmować, bo jeszcze trochę, a my zejdziemy, jeśli Pan nie przyjdzie. Wy staniecie na tym miejscu, jeśli tu jesteście. Wy staniecie na tym miejscu. Przede wszystkim dbajcie o to, żeby wasze szaty były białe, a namaszczenie będzie spływać. I to jest drugi powód. Trzeci powód, o którym można by było powiedzieć, że bez świętości trudno jest go osiągnąć. Ten trzeci powód to Księga Jozuego, trzeci rozdział, piąty wiersz. Trzeci rozdział, piąty wiersz. Strona 238, trzeci rozdział, piąty wiersz. Posłuchajcie, co Bóg powiedział do Jozuego, a Jozue powiedział do ludu. Ale zanim tego posłuchacie, to pozwolę sobie przypomnieć wam, co się stało. Oto Izrael przez 40 lat błąkał się po pustyni. Ileż się nacierpieli, ileż łez wylali. Całe pokolenie wymarło na pustyni. Węże ich kąsały, zatrutą wodę pili. Ile płaczu, ile nieszczęścia. I oto wreszcie przyszli nad Jordan. Ale z drugiej strony, po tamtej stronie był obiecany kraj. Ziemia obietnicy, mlekiem i miodem płynąca. Stali nad Jordanem i patrzyli na te zielone wzgórza nadjordańskie. Patrzyli na zielone oazy nieopodal Jerycha. Patrzyli i mówili, to jest nasz kraj obiecany. To jest to, co Bóg obiecał tysiące lat temu naszemu ojcu Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. To jest to. Jakżeż musiały się radować ich serca, skoro już po tylu latach byli tak blisko. No ale problem polegał na tym, że nie mogli wejść. A wiecie dlaczego? Bo przed nimi płynęła rzeka zwana Jordanem. A oni akurat przyszli. Bóg ich przyprowadził w takim momencie, kiedy Jordan wystąpił z brzegów. Powódź. Bo tam na szczytach Hermonu, skąd wypływa Jordan, topniały śniegi w tym okresie. To były żniwa pszeniczne, jęczmienne. Topniały śniegi i potężne powodzie, potężne fale spływały korytem Jordanu. No a oni nie mieli ani łodzi, ani tratew. A oni nie mieli niczego. Oni przyszli z pustyni. No i stali tak biedni nad tym Jordanem i patrzyli na obiecany kraj. Patrzyli na ziemię obiecaną, to, co im Bóg obiecał. No ale posiąść tego nie mogli, wejść nie mogli. I co wtedy Bóg im przekazał? Bóg im powiedział, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. To jest wielce mówiące słowo. Kochani, możemy stać nad jakąś Bożą obietnicą. Patrzeć na nią. No choćby taką. Wierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Mówić, Panie, to jest obiecany kraj. To jest obietnica, to jest dla mnie. No ale wejść do tej obietnicy i posiąść ją nie zawsze to się dzieje. Możemy także patrzeć nawet na nasze ciała i mówić, Panie, sińcami Twoimi zostaliśmy uzdrowieni. Panie, ja chcę posiąść ten obiecany kraj, tę obietnicę. No ale czas mija, a my do obietnicy nie wchodzimy. Czy nie powinniśmy w związku z tym zapytać, Panie, dlaczego? I może wówczas byśmy usłyszeli, poświęć się. Zdążaj do świętości, zabiegaj o świętość. I wtedy, kiedy oni zaczęli to robić, wody Jordanu się rozstąpiły i oni przeszli. Czasem do przyjęcia obietnicy Bożej prowadzi, nie czasem, do przyjęcia obietnicy Bożej prowadzi droga zwana uświęceniem, świętości. Bo Bóg jest święty. On trzyma to w swoich rękach, ale żeby się zbliżyć do świętego Boga potem i wziąć tę obietnicę, życie człowieka musi być uświęcone. A więc, kochani, świętość, dążenie do świętości jest czymś nieodzownym dla ludu Bożego. Ale głównie mi chodziło o to, żeby wam wskazać, że skoro oczekujemy na powtórne przyjście Pana Jezusa, skoro wiemy, że to wszystko ma już wkrótce przeminąć, to się wszystko ma już zakończyć, Piotr pyta, jakimiż wy macie być w związku z tym? Dzisiaj możemy odpowiedzieć, Panie, mamy być świętymi. A jak Bóg da nam się zejść, w przyszłą środę będziemy mówić o czymś jeszcze innym. Także odpowiedź, będzie to odpowiedź na pytanie Piotra, jakimiż wy macie być. Dzisiaj zapamiętajmy, dzisiaj głęboko w nasze serca umieśćmy pragnienie prowadzenia życia świętymi, bo bez świętości, prowadzenia życia świętego, bo bez świętości nikt Boga oglądać nie będzie mógł. A ja, Panie, chcę być wśród tych tłumów stojących przed obliczem Twoim. No, musimy tu pewne rzeczy także na koniec podkreślić. Bo my się bardzo często powołujemy na to błogosławieństwo zawarte w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, gdzie Pan Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ale może być taki przypadek i zdarza się, że przychodząc z obciążonym życiem, z naszymi grzechami pod krzyż do Pana, doznajemy przebaczenia, oczyszczenia. Wszyscy, przypuszczam, tego doznaliśmy. Jakże się radowaliśmy, jakże zbiegaliśmy z Golgoty z radością, ponieważ zostawiliśmy tam straszliwy ciężar naszego grzechu. Zbiegając z Golgoty mogliśmy śpiewać, a może śpiewaliśmy nawet wolnym ja, wolnym ja. No ale życie nie stoi w miejscu, życie biegnie. Życie biegnie. Następny dzień i następny dzień. Ja nie mam wątpliwości, że wtedy, kiedy przyszliśmy po raz pierwszy do Pana, prosiliśmy, nie mam wątpliwości, że wtedy doznaliśmy przebaczenia. Przebaczenia wszystkiego, z czym przyszliśmy. Zgadzacie się ze mną? Krew Jezusa Chrystusa ma moc, aby oczyścić każdy grzech. Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Dlatego widzicie, ja nawet może się tutaj różnić, mogę się tutaj z wami różnić. Może być między nami różnica, ale ona nie może spowodować, że się przestaniemy miłować. Bo ja mam trochę inny pogląd na pewną sprawę związaną właśnie z tym. Co mam na myśli? Wiem, że się z niektórzy ze mną, macie prawo się ze mną nie zgadzać, ale pozwólcie mi myśleć tak, jak myślę. W momencie, gdy przyjąłem Jezusa, gdy przyszedłem na Golgotę, gdy moje grzechy zostały zmazane, usunięte, Biblia powiada, że Bóg wrzucił je w głębokość morską i więcej już tych grzechów moich nie wspomni. A do mnie przez proroka Izajasza Bóg apeluje: nie wspominajcie dawnych wydarzeń. Dlatego ja osobiście nie lubię grzebać w śmieciach mojej przeszłości. Czy mnie dobrze rozumiecie? Bóg je rzucił w głębokość morską, a ja biorę, wyciągam i mówię: popatrz, jaki ja byłem. Kryminalista! Widzisz? Popatrz, jaki ja byłem. Alkoholik, widzisz? Ja osobiście nie lubię tego. Skoro Bóg je skasował, Bóg o nich nie pamięta, Paweł powiada, zapominam to, co za mną, a zdążam do tego, co przede mną. Ja chcę zapomnieć i nie chcę sobie przypominać, kim byłem w starym życiu, bo to przeminęło. Stare przeminęło, a teraz się wszystko stało nowe. Dlatego ja przyznam się szczerze, że nie bardzo lubię, jak ktoś staje. Wiecie, kim ja byłem? 20 lat siedziałem w więzieniu, popatrzcie. 10 lat biłem żonę. Ja się go chciałbym zapytać: bracie, Bóg ci to przebaczył, czy ci nie przebaczył? Jeśli ci to przebaczył, to już tego nie wspominaj. Mów o tym, kim jesteś, a nie kim byłeś. Czy ktoś powie amen? Tak, ja nie lubię wspominać tego, kim byłem. Lubię mówić o tym, kim z łaski Bożej jestem, że jestem nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Stare przeminęło. Nie wspominajcie dawnych. Zapominam o tym, co za mną. Jestem bowiem nowym stworzeniem. Halleluja. I to jest faktem. Ale widzicie, co innego jest posiąść czyste szaty, a co innego jest zachowywać te czyste szaty. Tu trzeba już włożyć trochę starania, wysiłku. Tu trzeba chcieć. Tu trzeba włożyć trochę, jak powiedziałem, wysiłku, starania. Trzeba naszego chcenia. Dążcie do świętości. Trzeba więc w związku z tym rozglądać się. Ale o tym będziemy mówić następnym razem. No, w każdym razie dzisiaj zapamiętajcie, że odpowiadając Piotrowi na pytanie, moglibyśmy odpowiedzieć: mamy być świętymi. Mamy być świętymi. I my tej świętości sami z całą pewnością nie osiągniemy. Świętość możemy tylko osiągnąć tylko we współpracy z Duchem Świętym. Tylko we współpracy z Duchem Świętym. Na czym to polega? Na czym ta współpraca polega, kochani? Odpowiadając na to pytanie, mógłbym jeszcze tak powiedzieć. Ja nawet nie jestem w stanie zobaczyć, co we mnie jeszcze wymaga uświęcenia. Czy się ze mną zgadzacie? Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co jest jeszcze we mnie takiego, co wymaga uświęcenia. No, możemy tutaj, kochani, przytoczyć choćby dwa przykłady. Albo jeden, dla skrócenia czasu jeden. Dawid. No przecież po popełnieniu takiego grzechu każdy powinien widzieć, że popełnił grzech. Bo co Dawid zrobił? Popełnił grzech nieczystości, przeteczeństwa z żoną Uriasza, Perszebą. No to przecież aż w oczy kłuje. Zgadza się?
Dalej doprowadził do morderstwa jej męża, Uriasza. No, to w drugie oko kłuje.
No, ale Dawid tego nie widział.
Nie był tego świadomy. Nie, nie, Dawid był na tyle szczery, że gdyby był do końca świadomy, że zgrzeszył, to szukałby uświęcenia, to szukałby uwolnienia od tego, to szukałby rozwiązania tego problemu, ale on nie był tego świadomy.
Do czego więc doszło, że Bóg posłał proroka Natana. I przez Ducha Świętego prorok Natan dopiero mu odkrył oczy, zobaczył Dawid, biedny Dawid, jaki grzech popełnił. I dopiero wtedy, kiedy Duch Święty mu objawił, kim on jest, co zrobił, przestraszył się, przeraził się i wołał do Boga. Psalm powiada, woła do Boga: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Dopiero wtedy sobie tego uświadomił. A potem dalej się modli się: grzechy ukryte objaw mi, Panie. Czyli brał taką ewentualność pod uwagę, że w jego życiu było coś, o czym on nie wiedział. Dlatego prosił Ducha Świętego, żeby mu to Duch Święty pokazał. A kiedy mu Duch Święty to pokazał, on to wyznał Bogu. A jeśli byście wyznawali grzechy wasze, wierny i sprawiedliwy jest Bóg, aby wam wasze grzechy przebaczył. No więc, bracia i siostry, tu chodzi o taką szczerość, tu chodzi o taką otwartość. Boże, przeszpieguj mnie. Niech Twój Święty Duch prześwietla mnie każdego dnia na nowo i objawia mi, kim naprawdę jest ten Michał Chydzik, co w nim jest. A jeśli Duch Święty coś weźmie i pokaże, popatrz, ile jest jeszcze w Twoim życiu obłudy, to nie zamiatamy tego pod dywan, nie mówimy, no nic, no wszyscy ludzie tacy są. Nie, tylko stajemy: Panie, widzisz we mnie tę nieczystość, jaką jest obłuda. A jeśli Duch Święty przyjdzie i powie: Ty popatrz, jakie są Twoje usta, co one rozsiewają, co one mówią, to ja nie mogę zamiatać tego pod dywan, tylko jak Izajasz zawołać: Panie, dotknij moich ust. A więc jeśli się modlimy, Duch Święty jest tym, który objawia, ponieważ powiedział apostoł Paweł, że on wie wszystko i on objawia wszystko. On wam pokaże. A jeśli nam pokaże, nie możemy się z nim sprzeczać, nie powinniśmy go zasmucać, nie zgadzając się z nim, ale się otworzyć i powiedzieć, prosić Jezusa, prosić Boga o przebaczenie i prosić o przemianę naszego życia. Niech nam zależy na tym, żeby Duch Boży nas przemieniał. Jeśli chcecie wiedzieć, jaka jest najczęstsza moja modlitwa, to jest ona taka: Panie, zmieniaj mnie. Panie, przemieniaj mnie. Panie, przekształcaj mnie. Niech mnie ubywa, a niech On potężnieje we mnie. Niech moje życie staje się do Niego coraz bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej podobne. A więc uświęcenie polega na niczym innym, jak tylko na upodabnianiu się do natury Jezusa Chrystusa. A jak Bóg da, przyszłą środę kontynuujemy temat.